Wewnętrzna potrzeba audytu. 30 listopada 2009:00. Czy warto rozpatrywać audyt wewnętrzny, skoro w okresie spowolnienia gospodarczego nie brakuje innych wyzwań stojących przed władzami spółek? Czy grupowy audyt wewnętrzny znaczy to samo dla zarządu spółki matki i spółek córek? Czy warto w niego inwestować? Wraz z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce rośnie skala faktycznych i właścicielskich powiązań pomiędzy działającymi na nim podmiotami gospodarczymi. Tworzy się i rozbudowuje grupy kapitałowe, które, pomimo ograniczeń wynikających z obowiązujących postanowień kodeksu spółek handlowych, podejmują starania zmierzające do ich integracji i uwzględniania interesu grupy w sposobie działania poszczególnych podmiotów. Coraz częściej starania te obejmują również audyt wewnętrzny, którego znaczenie zaczyna być dostrzegane przez zarządy, podobnie jak w innych sferach działalności realizowanej przez grupę, tak i w przypadku realizacji audytu wewnętrznego. Przepisy prawa polskiego stanowią formalną przeszkodę dla zapewnienia jego efektywności, ponieważ ograniczają możliwość odniesienia przez grupę pełni korzyści z tego tytułu. Osłabia to skalę wsparcia dla realizacji jej celów strategicznych, zachodzących w niej przemian czy sposobu funkcjonowania poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Uwarunkowania prawne nie mogą stanowić jednak uzasadnienia dla braku działań ukierunkowanych na umocowanie audytu w sposób, który będzie bazą dla wzrostu efektywności w jego funkcjonowaniu i przyniesie korzyści zarówno spółce dominującej, jak i spółkom zależnym. Należy zatem postawić sobie pytanie, czy patrząc z perspektywy zarządu spółki kapitałowej, warto poświęcać czas tematyce audytu wewnętrznego, skoro w okresie znacznego spowolnienia gospodarczego nie brakuje wyzwań stojących przed władzami, czy grupowy audyt wewnętrzny znaczy to samo dla zarządu spółki matki i spółek córek. Czy warto inwestować w to przedsięwzięcie? Jak umocować audyt, by stanowił efektywne narzędzie służące interesom grupy? Jakie problemy wiążą się z budowaniem i funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej? Te i inne kwestie stanowią podstawę dalszych rozważań dotyczących audytu wewnętrznego w kontekście funkcjonowania grupy kapitałowej. Tezą, której warto bronić, jest pogląd, że funkcja ta jest istotnym czynnikiem służącym zapewnieniu efektywności operacyjnej i kosztowej procesów zachodzących w złożonej strukturze, jaką jest grupa kapitałowa, realizacji jej celów strategicznych i podnoszenia wartości podmiotów wchodzących w jej skład. Prawidłowo umiejscowiony i umocowany audyt wewnętrzny może stanowić skuteczne narzędzie w rękach zarządu spółki matki. Narzędzie to można wykorzystywać w procesie budowy grupy, analiza procesów biznesowych, identyfikacja słabości i tym podobne oraz realizacji wspólnej dla grupy strategii biznesowej, przegląd prawidłowości wykonywanych zadań powierzonych poszczególnym spółkom grupy, szukanie słabości i przyczyn nieefektywności, wąskich gardeł, a także dokonywanie benchmarkingu w ramach grupy w celu optymalizacji procesów. Zarząd spółki matki potrzebuje takiego właśnie instrumentu, który będzie pomocny w zmaganiach o zapewnienie maksymalizacji efektów płynących z faktu funkcjonowania w ramach większej grupy współpracujących i wzajemnie uzupełniających się podmiotów. W ten właśnie sposób podchodzi do roli audytu wewnętrznego zarząd Tauron Polska Energia S.A. Władze spółki przywiązują dużą wagę do zagwarantowania właściwych podstaw dla funkcjonowania grupowego audytu oraz ukształtowania go w sposób pozwalający na jego wykorzystanie na miarę rozwijającej się intensywnie grupy kapitałowej. S. 157223 utrudnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem grup kapitałowych. Wyjdźmy od problemów, z którymi borykają się grupy kapitałowe zarówno na etapie ich budowy, jak i bieżącego funkcjonowania. Kiedy mówimy o grupie, mamy na myśli wiele obszarów biznesowych, wielomilionowe przychody i pracowników liczonych w setkach lub tysiącach osób. Wysoki wskaźnik zatrudnienia i przychody sugerują skomplikowane procesy, które je tworzą, oraz różnego rodzaju ryzyko związane z funkcjonowaniem struktury. Tak sytuacja przedstawia się w firmie Tauron, zbudowanej wokół energetycznego łańcucha wartości, z uwzględnieniem spółek kapitałowych realizujących działalność dodatkową w ramach grupy. Na etapie tworzenia i funkcjonowania grupy spółek spółce dominującej i spółkom zależnym przychodzi zmagać się z takimi problemami, jak konieczność zrozumienia i uwzględnienia w procesie budowania grupy różnic w kulturze organizacyjnej poszczególnych spółek, opór i partykularne interesy na etapie uzgadniania zasad współpracy między spółkami, określenie sposobu uwzględniania przez zarządy spółek dominującej i zależnych interesów grupy oraz tworzących ją podmiotów, z poszanowaniem interesów wierzycieli i akcjonariuszy udziałowców mniejszościowych, zdefiniowanie zasad przepływu informacji pomiędzy spółkami tworzącymi grupę kapitałową, potrzeba zapewnienia efektywności operacyjnej grupy kapitałowej traktowanej jako całość, w tym w zakresie realizacji przez każdą spółkę zależną celów strategicznych przyjętych na poziomie grupy, konieczność przestrzegania zasad współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi, uwzględnienie wymagań zdefiniowanych w zakresie cen transferowych. Spółki stosują różne metody i podejścia w zmaganiach z niekończącą się listą zagadnień, które pojawiają się w trakcie kształtowania grupy kapitałowej. Realizują w tym celu szereg projektów strategicznych, które służą integracji grupy. Zawiązują zespoły skupiające kompetentne osoby z poszczególnych spółek, które wspólnie wypracowują optymalne rozwiązania organizacyjno-procesowe. Coraz częściej zdarza się, również w przypadku grupy Tauron, że spółki sięgają w tym celu po audyt wewnętrzny. Wszystkie przedstawione zagadnienia mają bezpośrednie przełożenie na problemy związane z ustanowieniem i zapewnieniem możliwości działania funkcji audytu wewnętrznego. Jednocześnie definiują one w praktyce kierunek, w którym audyt wewnętrzny powinien iść, jeśli ma spełnić pokładane w nim nadzieje. To właśnie te obszary powinny być analizowane i uwzględniane w trakcie procesu planowania prac komórki audytu wewnętrznego realizującej swoje zadania w odniesieniu do całej grupy kapitałowej. Właśnie one stanowią potencjalne tematy zadań doradczych, które mogą realizować audytorzy, podejmując działania wykraczające daleko poza skalę aktywności samej spółki dominującej. S. 157224 Nowoczesny audyt wewnętrzny. Wielokrotnie przywoływaliśmy audyt wewnętrzny. Wskazywaliśmy jego wagę i kierunki wykorzystania w interesie grupy. Czy jednak wszyscy rozumiemy samo pojęcie i rolę audytu? Co znaczy audyt wewnętrzny w nowoczesnym wydaniu? Warto podjąć próbę zdefiniowania tego, co tak naprawdę kryje się w ramach terminu audyt wewnętrzny. Zgodnie z międzynarodowymi standardami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego publikowanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych, audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejścia do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i gowernance. W praktyce audyt wewnętrzny postrzegany jest jeszcze często przez pryzmat funkcjonujących w polskich przedsiębiorstwach komórek rewizji lub kontroli wewnętrznej. Nie zawsze władze spółek dostrzegają fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat rola osoby realizującej w organizacji zadania kontroli instytucjonalnej zupełnie się zmieniła. Nie zawsze brały też aktywny udział w tym procesie. Ewolucja, o której mowa, to droga od typowego kontrolera do doradcy, od policjanta dozorującego z doskoku, poprawne naliczanie diet wyjazdów służbowych czy czuwającego nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji magazynu do partnera w prowadzeniu biznesu dla prezesa i całego zarządu. Rozwój ten podyktowany był koniecznością szerszego spojrzenia na to, co dzieje się w firmie, nie tylko pod kątem pojedynczego zdarzenia, transakcji, ale z szerszej perspektywy, całego badanego procesu i całej organizacji. Dobrze przygotowany audytor, przyglądając się procesowi planowania działań inwestycyjnych w spółce, dąży do osiągnięcia tzw. helicopter view, rozmawiając o planach instalacji nowej linii produkcyjnej. Widzi również proces budżetowania w całej grupie kapitałowej, punkty styku z procesem zakupowym materiałów niezbędnych dla realizacji inwestycji, a nawet potrzeby informacyjne rzecznika prasowego, zwłaszcza w przypadku inwestycji wrażliwych społecznie. Ponadto zadaniem audytu wewnętrznego, jako elementu ładu korporacyjnego corporate governance, jest również zapewnienie zarządu, a przede wszystkim właścicieli na przykład, poprzez raportowanie do Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej, że system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem w organizacji przyczynia się do realizacji założonych celów strategicznych. Odnosząc powyższe stwierdzenia do audytu wewnętrznego realizowanego w odniesieniu do grupy spółek, przyjąć należy, że z założenia powinien on blisko współpracować z kadrą zarządzającą i kierowniczą wszystkich podmiotów ją tworzących. Tak zdefiniowana rola audytora pozostaje w zgodności z obecnie przygotowywanym projektem zmian w KSH, którego postanowienia formułują obowiązek uwzględniania zarówno przez spółkę dominującą, jak i spółki zależne interesu grupy spółek obok własnych interesów każdej z nich. W przypadku grupy konsolidowanej pionowo wiele kluczowych procesów przebiega przez cały łańcuch wartości. Pomimo funkcjonowania pod wspólnym szyldem, przejrzystość punktów styku pomiędzy poszczególnymi spółkami często pozostawia wiele do życzenia. Wadliwie zdefiniowane punkty styku są przyczyną wielu niepotrzebnych rodzajów ryzyka, w tym zaprzepaszczenia możliwości efektu synergii, a nawet osiągnięcia skutków zupełnie odmiennych od zakładanych. To, co jest bowiem korzystne z punktu widzenia poszczególnych podmiotów, może być skrajnie niekorzystne dla grupy i przyczyniać się do zmaterializowania się ryzyka niezrealizowania założonych celów strategicznych. Rolą audytu wewnętrznego jest więc z pewnością wspieranie tych elementów procesu, które są kluczowe dla wykorzystania przez grupę potencjalnych korzyści płynących ze wspomnianego efektu synergii. Również w przypadku konsolidacji i poziomej audyt ma duże pole do popisu, przyczyniając się do osiągnięcia założonych celów biznesowych, będąc katalizatorem unifikacji kluczowych procesów, zapewniając jednocześnie, że najlepsze praktyki realizowane w grupie i poza nią zostaną skutecznie wychwycone i wprowadzone jako obowiązujące standardy we wszystkich tworzących ją spółkach. S. 157225 Umocowanie audytu wewnętrznego w grupie spółek. Możliwe rozwiązania. Podejście przyjmowane przez władze grup kapitałowych w zakresie umiejscowienia i sposobu realizacji funkcji audytu wewnętrznego może być zróżnicowane. W większości przypadków przyjęte rozwiązanie stanowi konsekwencję stopnia świadomości zarządów i rad nadzorczych spółki dominującej oraz spółek zależnych o oczekiwanych korzyściach związanych z audytem. W praktyce najczęściej stosowane są następujące rozwiązania. Komórka audytu wewnętrznego, umiejscowiona na poziomie spółki dominującej, realizuje samodzielnie zadania audytowe zarówno w spółce dominującej, jak i spółkach zależnych. Komórka audytu, umocowana na poziomie spółki dominującej, realizuje zadania audytowe we wszystkich spółkach grupy spółek, korzystając w tym celu z pomocy pracowników oddelegowanych do pracy w poszczególnych spółkach zależnych. Komórka audytu, umocowana na poziomie spółki dominującej, realizuje zadania audytowe jedynie w tej spółce. Zadania audytowe na poziomie spółek zależnych realizują samodzielnie umiejscowione w nich komórki audytu wewnętrznego. Komórka audytu wewnętrznego, umocowana na poziomie spółki dominującej, realizuje zadania audytowe zarówno w spółce dominującej, jak i spółkach zależnych. Korzystając z audytorów zatrudnionych i umiejscowionych w spółce matce oraz audytorów zatrudnionych w poszczególnych spółkach córkach, analizując oddzielnie każde ze wskazanych rozwiązań, można zidentyfikować ich mocne i słabe strony. Należy zająć się takimi kwestiami, jak utrudnienia związane z przepływem informacji i wykonywaniem czynności audytowych, dostęp do informacji, wykorzystanie raportu z audytu, wchodzenie do spółki, postawa zarządów spółek zależnych, optymalizacja kosztów zatrudnienia, proces planowania audytu w grupie, efektywne użytkowanie zasobów, możliwość skorzystania ze wsparcia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, znajomość spółki i łatwość poruszania się w niej, zagadnienie cen transferowych. W grupie Tauron przyjęto za optymalne rozwiązanie, w którym komórka organizacyjna realizująca funkcję grupowego audytu wewnętrznego umocowana jest na poziomie Tauron Polska Energia S.A. to ona planuje i odpowiada za realizację zadania audytu grupowego w całej grupie. Jednocześnie jednak realizując zadania w poszczególnych spółkach, osoba kierująca audytem na poziomie Tauron PE ma możliwość sięgnięcia po audytorów pracujących w danej spółce, realizujących na co dzień zadania kontrolne i upaudytowe na potrzeby zarządów tych spółek. Takie rozwiązanie uznane zostało za najlepsze również z uwagi na to, że historycznie rzecz ujmując, to właśnie spółki zależne dysponowały komórkami osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań kontrolnych lub audytowych. Wzięto również pod uwagę skalę i stopień skomplikowania części z nich, co czyniło nieuzasadnionym pozbywanie się przez zarządy spółek zależnych narzędzia, jakim jest własna komórka kontroli audytu, którą można wykorzystać do weryfikacji prawidłowości przebiegu kluczowych procesów. Jednocześnie za priorytet przyjęto możliwość kreowania przez audyt wartości dodanej w odniesieniu do grupy jako całości, co ma największe szanse powodzenia przy centralnie umiejscowionej funkcji audytowej. Wdrażając jedno z wyżej przywołanych rozwiązań, należy położyć nacisk na stworzenie formalnych podstaw dla realizacji funkcji grupowego audytu wewnętrznego. Ma to zasadnicze znaczenie z punktu widzenia zapewniania jej sprawności operacyjnej oraz faktycznej możliwości realizowania zadań przynoszących korzyści poszczególnym spółkom i grupie jako całości. Na poziomie poszczególnych spółek ważne są prawidłowo sformułowane postanowienia regulaminowe, regulamin organizacyjny, regulamin audytu wewnętrznego. Niezbędne jest ponadto przygotowanie i podpisanie umów pomiędzy spółkami, które będą regulować zasady współpracy i realizacji funkcji grupowego audytu. Audyt wewnętrzny może stanowić jedno z zagadnień uregulowanych w ramach umowy o zarządzaniu odnoszącej się do wszystkich istotnych obszarów współpracy. Od stopnia szczegółowości tej umowy zależy konieczność opracowania dodatkowego dokumentu precyzyjnie odnoszącego się do wszystkich kwestii istotnych z punktu widzenia funkcjonowania audytu: planowanie, realizacja zadań, raportowanie, dostęp do informacji. Innym rozwiązaniem jest podpisywanie umów dotyczących realizacji i zadań audytowych pomiędzy spółką dominującą a poszczególnymi spółkami zależnymi. S. 2.157226, o czym jeszcze należy pamiętać. Ważne, aby audyt grupowy nie był postrzegany wyłącznie jako powołana przez prezesa zarządu spółki matki jednostka do zadań specjalnych. Taki wizerunek może powodować, że trudno będzie wówczas mówić o budowaniu zaufania po stronie pozostałego kierownictwa grupy. Brak zaś zaufania ogranicza możliwość efektywnego realizowania zadań audytowych, w tym zadań doradczych. Relacje, czyli swoisty audytowy PR, to w wielu przypadkach tajemnica sukcesu bądź porażki wdrożenia grupowej funkcji audytu wewnętrznego. Pomocna jest otwartość osób tworzących funkcję audytu wewnętrznego, a przede wszystkim osoby zarządzającej audytem w grupie. Prawidłowo pojmowaną otwartością można zagwarantować pożądany klimat zaufania w trakcie realizacji zadań audytowych. Szczere podejście powinno zachęcić do przyjęcia przez zarządy spółek zależnych postawy wzajemności, co skróci i uprości proces audytowy. Otwartość musi iść jednak w parze, co wydaje się oczywiste, z profesjonalizmem i odnotowywanymi wymiernymi korzyściami będącymi wynikiem dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych zadań audytowych. Również sam proces komunikacji wewnętrznej, adresowany zarówno do wszystkich pracowników grupy spółek, jak i ich kadry kierowniczej oraz zarządzającej, powinien zostać właściwie zaprojektowany, tak aby stał się czynnikiem kształtującym pożądany sposób postrzegania audytu wewnętrznego, w tym w szczególności jego roli jako doradcy. Istotne jest również, zwłaszcza w przypadku rozwiązania, które zostało przyjęte w grupie Tauron, aby wszyscy audytorzy zaangażowani w realizację funkcji grupowego audytu wewnętrznego posługiwali się jedną metodyką. Przyjmowali jednolite podejście na etapie realizacji prac audytowych, a przede wszystkim czuli się członkami jednego, większego zespołu, któremu przyświeca cel wsparcia zarówno spółek, jak i grupy, jako całości, w procesie integracji i realizacji przyjętych założeń strategicznych. W związku z tym ważna jest bieżąca współpraca audytorów, wymiana poglądów i doświadczeń, a także organizowanie spotkań i szkolenia adresowanych do wszystkich audytorów. Podsumowując, należy stwierdzić, że w procesie budowy grupy kapitałowej oraz dla zapewnienia funkcjonowania jej w sposób efektywny, pozwalający na realizację przyjętych celów strategicznych, zarządy spółek tworzących grupę nie są same i same być nie powinny. Zarządy powinny korzystać ze wsparcia audytorów wewnętrznych, którzy z powodzeniem pełnić mogą rolę doradcy i strażnika interesów grupy, z uwzględnieniem uprawnionego interesu spółek ją tworzących. Pamiętać jednak należy, odnosi się to zarówno do władz spółek, jak i samych audytorów, że wszelkie działania podejmowane przez podmioty nastawione na zysk, w tym zadania audytowe, muszą tworzyć wartość dodaną. Dopiero audyt grupowy nastawiony na szukanie wartości, przynoszenie oszczędności i optymalizację procesów w powiązaniu ze świadomą i wspierającą go kadrą zarządzającą daje szansę na maksymalizację korzyści związanych z tym, że spółka i grupa stawiają na audyt wewnętrzny. Michał Wizner jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego Tauron Polska Energia S.A. Jacek Kuchenbecker jest menedżerem działu zarządzania ryzykiem Deloitte.